Przed mikrofonem Izabela Berkowska. Zapraszam na Podróże bez granic. Dzisiaj przed nami będzie podróż misyjna. Łączymy się teraz z Libanem. Naszym gościem jest ksiądz Przemysław Szewczyk, prezbiter archidiecezji łódzkiej, prezes Stowarzyszenia Dom Wschodni. Dzień dobry, witamy. Szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Zaczęłabym naszą rozmowę od tego, jak mieszkańcy Libanu postrzegają sytuację w Afganistanie, bo być może tam będziemy mieli troszeczkę inny odbiór niż w krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych.
Tak, na pewno jest dużo więcej spokoju. Myślę, że ta sytuacja gdzieś tam się pojawia jako jeden z bardzo wielu trudnych aspektów czy trudnych sytuacji na Bliskim Wschodzie. Oni nie odbierają tego tak osobiście jak my, jako porażki Zachodu i tego dramatycznego wycofania się. Oni bardziej po raz kolejny czują to jako zwykłe skonfrontowanie się z nieustannym chaosem, ze zmianami wpływu przez różne środowiska, ze zdobywaniem władzy przez różne ugrupowania. To się gdzieś wpisuje bardzo szeroko w ich codzienność, bardziej niż w naszą. Dlatego przyjmują to z dużo większym spokojem. Poza tym chyba Libańczycy są tak skupieni na własnym kryzysie, na własnej bardzo trudnej sytuacji, że chyba trudno głowę zająć i jakąś wielką uwagę poświęcać temu, co się dzieje jednak dość daleko, bo w Afganistanie to nie jest bezpośrednia bliskość Libanu. Dlatego też tutaj jest dużo więcej spokoju i takiego emocjonalnego przeżycia tej zmiany w Afganistanie, które obserwujemy w Polsce, tutaj się nie da zaobserwować.
Czyli po prostu są zajęci swoimi sprawami, swoimi problemami.
Tym na pewno. No tutaj już są codziennie, każdy z Libańczyków się codziennie boryka z wielkim problemem zakupu paliwa. Po 8-9 godzin czekają w kolejkach. My też już nasze plany musimy czasami modyfikować ze względu na to, że ludziom, którzy z nami współpracują, nie udaje się kupić paliwa i nie możemy przejechać w jedno czy w drugie miejsce. Więc to jest tak pilna potrzeba do pracy, do funkcjonowania w codzienności, że oni są zajęci przede wszystkim tym, co ich otacza w Libanie.
Ja bym chciała podpytać, jak wygląda taki wyjazd na misję? Jak długo się do takiego wyjazdu przygotowujecie? Czy wiecie, jak będzie wyglądała sytuacja na miejscu? Wiecie, czego oczekiwać? Jak to wygląda?
W ramach Stowarzyszenia Dom Wschodni my dopiero rozpoczynamy taką praktykę przyjmowania ludzi na jakiś staż, tak to nazywamy. Misja to się różnie tutaj kojarzy, albo jest to misja religijna, która się często kojarzy z jakimś prozelityzmem, który nie jest mile widziany i stanowi duże zagrożenie dla lokalnej też społeczności. A z drugiej strony misje pokojowe, które są tak naprawdę misjami wojskowymi. My w stowarzyszeniu chcemy zaproponować takie podzielenie się swoim własnym doświadczeniem tych osób, które jak ja czy Maciej Mirowicz, który jest odpowiedzialny za nasze projekty bliskowschodnie, sami mamy, czyli jedziemy do Libanu w każdym wolnym czasie. Ja jako pracownik akademicki mogę teraz na 3 miesiące wyjechać na Bliski Wschód, z czego 1,5 miesiąca spędzę w Libanie, po to, żeby pobyć z ludźmi. Dla nas, my raczej nie potrzebujemy ludzi, którzy mieliby jakieś zadania do wykonania. To nam się bardzo rzadko zdarza, żebyśmy taką potrzebę mieli, żeby sprowadzać wolontariusza, który przyjedzie, ma misję, ma zadanie, będzie uczył dzieci, będzie robił to czy tamto. To są osoby, które rzeczywiście pracują dla stowarzyszenia, czyli ja jako prezes, czy Maciek jako zatrudniona osoba, która animuje i tutaj troszczy się o te projekty bliskowschodnie. Natomiast my zapraszamy ludzi na doświadczenie Bliskiego Wschodu, czyli trochę połączenie spotkań z ludźmi, dużo rozmów, doświadczenie też codzienności, tak żeby zbliżyć się do tej rzeczywistości, która dla nas cały czas pozostaje jakoś bardzo egzotyczna albo skazana na pewne uproszczone teorie, które mamy na podstawie filmów z YouTube'a czy jakichś prostych opinii przenoszonych przez ludzi, którzy jedno czy drugie miejsce zobaczyli, a wyrobili sobie bardzo silną opinię. Dlatego my zapraszamy na taki okres 2-3 tygodni, żeby ktoś mógł pobyć, pomieszkać na zwykłej dzielnicy. Zawsze mu ktoś towarzyszy, kto go wprowadzi w to, co sami robimy, żeby mógł od razu też zobaczyć, jakie projekty realizujemy z Libańczykami tutaj. a z drugiej strony, żeby miał doświadczenie codzienności, doświadczenie ulicy, wielu spotkań z ludźmi, żeby spotkał te osoby, do których też kierujemy naszą pomoc, żeby zrozumiał też motywy, żeby zobaczył daną osobę z jej historią, z jej doświadczeniem na tle kraju, który no, rządzi się innymi prawami i funkcjonuje w zupełnie innych okolicznościach. I tak mniej więcej u nas wygląda to, co możemy śmiało nazwać misją zobaczenia czy poznania i zbliżenia się do ludzi na Bliskim Wschodzie. Ja tutaj byłem w Libanie, kiedy miała miejsce ta eksplozja w trasie do Syrii. Podróż się nie udała koniec końców ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem. Ale ten fakt, że czy zbieg okoliczności, czy opatrzność, pewnie w zależności od wiary, czy światopoglądu, tak to nazwiemy, sprawiły, że stowarzyszenie się siłą rzeczy zaangażowało w towarzyszenie tym rodzinom, które zostały dotknięte przez eksplozję w sposób bezpośredni. Więc jesteśmy blisko najuboższych z dzielnicy Marmajkel, żeby zobaczyć, sprawdzić, co możemy naprawić w ich domach. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić wielkich remontów tam, gdzie zostały uszkodzone na przykład konstrukcje nośne w niektórych domach. Ale tam, gdzie trzeba by wymienić meble, czy wymienić drzwi, okna, czy naprawić jakieś uszkodzenia powstałe w wyniku eksplozji, tam przez rok byliśmy i naprawiliśmy ponad 70 mieszkań. To z kolei nam dało też taki wgląd w codzienne potrzeby ludzi ubogich i chcemy, już to się rozkręciło pod koniec tego pierwszego roku od eksplozji, a teraz w tym roku chcemy przede wszystkim na tym położyć akcent. Chcemy wspierać małą przedsiębiorczość. Ten projekt, który robimy w Syrii, daje pracę. Chcemy przenieść do Libanu, żeby te osoby, które potrzebują jakiegoś dofinansowania, żeby otworzyć sklep, warsztat krawiecki czy kafejkę, mogły podjąć pracę czy wrócić do pracy, bo po eksplozji również trzeba odbudować pewne rzeczy i to nam się też udało zrobić. Natomiast w wielu miejscach po prostu trzeba trochę rozbić ten szklany sufit, który nad wieloma ludźmi wisi tutaj bardzo nisko, a przy niedużym wsparciu mogą oni zrealizować projekt jakiegoś miejsca pracy, dzięki czemu żyją godnie. I to są te projekty, które teraz realizujemy w Libanie. Natomiast przyszłościowo chcemy rozpocząć taką bliską współpracę z młodymi Libańczykami w oparciu o też pracę formacyjną, taką edukacyjną, kształtowania świadomości obywatelskiej, bo tego najbardziej teraz potrzebuje Liban, żeby wyjść z tego sektarianizmu, podziału na ugrupowania, żeby budować świadomość obywatelską. To też jest główna wytyczna wszystkich synodów, które się odbywały dla Bliskiego Wschodu, że takie jest zadanie chrześcijan w krajach arabskich, budować społeczność obywatelską i funkcjonować jako ten zaczyn jedności pomiędzy ludźmi, którzy są poróżnieni, a z tego powodu też często skłóceni. I z tymi młodymi chcemy założyć stowarzyszenie, które będzie miało cele kulturowe, edukacyjne, promujące właśnie powszechne braterstwo, a także podejmujące się jakichś prostych działań ekologicznych, sprzątanie plaży, posadzenie drzew.
Dobrze się wam współpracuje z Libańczykami. Nie ma takiego elementu odrzucenia, jakiejś niechęci do odmienności?
Nie, bardzo dobrze. Nasze doświadczenie jest przede wszystkim doświadczeniem braterskim, bo trafiamy naszymi najbliższymi współpracownikami z natury rzeczy są chrześcijanie, bo kontakty łapiemy tam, gdzie żyjemy, gdzie się poruszamy. Więc my, jako chrześcijanie, mamy kontakty z duchownymi, z osobami związanymi z kościołem, czy maronickim, czy innymi wspólnotami wyznaniowymi. I dopiero dzięki nim też do projektów stowarzyszenia są włączani ich sąsiedzi, przyjaciele, którzy są często muzułmanami, druzami czy Palestyńczykami. I naprawdę to doświadczenie współpracy z nimi w Libanie jest niesamowicie budujące. Jesteśmy pobłogosławieni ekipą, która jest bardzo uczciwa, bardzo pracowita. W odróżnieniu od wielu innych sytuacji, bo to też myślę, że nie ma co ukrywać, ale wiemy też, że przy okazji pomocy charytatywnej no, pojawiają się osoby, które chcą niekoniecznie z wolą darczyńców zdobyć pewne środki na swoje utrzymanie. I tutaj też taka wiarygodność osób, które z nami współpracują, jest dla nas niesamowicie cenna, że oni często też nakładem własnych środków realizują pewne projekty, pojadą odwiedzić osobę, która prosi o skonsultowanie, czy możemy pomóc w jednym czy w drugim remoncie. Dlatego współpraca z Libańczykami układa nam się naprawdę rewelacyjnie.
Jeśli chodzi o takie misje chrześcijańskie, to często pojawia się pewnie takie myślenie, że jedzie się do kraju, gdzie dominuje inne wyznanie, to pewnie będzie się pomagało innym, a nie swoim. Nie spotykacie się z takim odbiorem?
To gdzieś zawsze się przewija. Nie tylko jeżeli pomagamy na przykład muzułmanom, ale jeżeli też pomagamy po prostu w Libanie czy w Syrii, gdzieś zawsze pojawia się ten argument, a to u nas już nie ma biednych czy ubogich, żeby
No
pomóc.
właśnie, właśnie o to chodzi. Że zawsze jest takie pytanie, przecież u nas też jest wiele osób potrzebujących pomocy, i zaraz może się nasuwać takie pytanie, dlaczego właściwie oni jadą pomagać Libańczykom, a nie szukają tutaj potrzebujących w kraju?
Ja czasami mam kłopot z odpowiedzią na takie pytanie, bo to nie jest tak, że my pomagamy ludziom odległym. My też pomagamy ludziom bliskim, tylko te linie bliskości czy przestrzenie zażyłości się u każdego tworzą odrobinkę inaczej. I dla mnie osobiście doświadczenie Libanu jest bardzo bliskim doświadczeniem ze względu na wiarę chrześcijańską, na studia nad ojcami Kościoła, ale także na skutek tego, że tu mam przyjaciół po prostu. I tak samo właściwie wszędzie tam, gdzie się pojawiamy z naszymi projektami, to nie jest tak, że my szukamy jakiegoś egzotycznego miejsca, żeby coś wyjątkowego zrobić, ale tam już są więzi, tam już są relacje. Nasze stowarzyszenie rosło spokojnie i te wszystkie projekty są realizowane z ludźmi, których najpierw poznaliśmy, z którymi się zaprzyjaźniliśmy, z którymi się zażyliśmy. To jest nasza główna zasada, że najpierw poznajemy i nawiązujemy relacje, a dopiero potem wchodzimy w projekty pomocowe. Nie przyjeżdżamy z gotowym planem. Najpierw odkrywamy kraj, zbliżamy się do ludzi, którzy do tej pory byli od nas odlegli, i dopiero wtedy budujemy jakiś projekt pomocowy. I do tego też zawsze zachęcamy naszych darczyńców, żeby nie tylko przekazali pieniądze, ale przede wszystkim przekazali swoją uwagę, żeby właśnie poznali ludzi, kraj, do którego kierują środki, żeby wesprzeć. Druga rzecz, która też mi zawsze przychodzi do głowy, kiedy jest takie pytanie, to jednak różnica w ubóstwie i różnica w biedzie. Jednak jak ktoś pojedzie czy do Syrii, czy do Libanu, czy do Egiptu w takie naprawdę ubogie dzielnice, a nie w te ośrodki wypoczynkowe, czy do Tunezji pomiędzy migrantów, to są te miejsca, w których Stowarzyszenie Dom Wschodni ma kontakty i przyjaciół, to jak zobaczy tamtą biedę, biedę nie tylko już materialną, ale biedę systemową, brak jakichkolwiek innych narzędzi pomocowych. U nas mamy MOPS, mamy jakieś środki inwestycyjne. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to właściwie jest otoczony różnymi możliwościami otrzymania tej pomocy. Natomiast tutaj osoby są marginalizowane, osoby żyją w świecie, w kraju, który nie jest w stanie przedstawić tego rodzaju oferty pomocowej czy wsparcia dla młodych czy dla przedsiębiorców. A zatem bieda biedzie nierówna. I ta bieda, którą znamy z Polski, ona ma zupełnie inne oblicze i jest to zupełnie inne doświadczenie niż ta bieda, którą znajdujemy jednak w krajach, które nazywamy trzecim światem.
I tutaj mówimy trochę o takim działaniu poza doświadczeniem i historycznym, pewnie i kulturowym, i pojawia nam się tutaj temat braterstwa, i tutaj w zasadzie to należałoby sięgnąć pewnie do encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti. I pewnie gdzieś by nam tutaj odpowiedź na pytanie, na czym to braterstwo polega, gdzieś się nasunęła, prawda?
Tak, bo dobrze, że pani o tym wspomniała, bo rzeczywiście, no koniec końców, nawet jeżeli ludzie są nam jeszcze nieznani, to nie znaczy, że traktujemy ich jako obcych. Wiemy, że oni są. I jeżeli gdzieś tam kształtuje się w nas postawa niesienia pomocy, to ona jasne, że najpierw kieruje się do najbliższych i potem do tych, którzy są dalej, ale to nie znaczy, że ona gdzieś ma granicę. I również taką obecnością po prostu poszerzamy te przestrzenie braterstwa, bo braterstwo polega na poczuciu więzi. To jest właściwie najprostsza definicja, którą można chyba przytoczyć, że braterstwo jest tam, gdzie jest więź. Jako chrześcijanie bardzo się inspirujemy tym, co Jezus opowiedział uczonemu w piśmie, kiedy temu zadał pytanie, kto jest jego bliźnim, bo skoro ma miłować swojego bliźniego, to kto jest tym bliźnim? Jezus to pytanie całkowicie odwraca, że pytaniem nie jest, kto jest moim bliźnim, czyli dokąd ma sięgać moja miłość, dokąd ma sięgać moje braterstwo, a kto już jest z jego wyłączony. Ale Jezus, opowiadając przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, jak gdyby odwraca uwagę tego uczonego w piśmie od pytania, kto jest moim bliźnim, a zwraca uwagę na to, dla kogo ty jesteś bliźnim. Czyli kto ciebie traktuje, kto dzięki twojej postawie, dzięki twojemu działaniu, dzięki twojemu sposobowi myślenia, czuje z tobą więź. I będąc tutaj, czy udając się w jakiekolwiek inne miejsca, nawiązując kontakty, no do tego właśnie zmierzamy, żeby zbudować więź. te więzi zawsze budujemy na innych odrobinkę płaszczyznach, bo tam, gdzie jest więź wiary, tam ona może się wyrazić i być przeżywana w tym, że wspólnie się modlimy, wspólnie sprawujemy Eucharystię. Tam, gdzie więzi wiary nie ma, to przez jakieś wspólne działanie. Tam nawet, gdzie wydaje się, że wszystko nas rozdziela, to możemy po prostu usiąść i porozmawiać o swoich problemach, czy opowiedzieć o swoich krajach, czy o swoich rodzinach. I tę więź można na różne sposoby nawiązywać.
Zmarły kilka dni temu arcybiskup Henryk Hozer też bardzo dużą część życia poświęcił działalności misyjnej i mówił o tym, że chyba nie jesteśmy w stanie dobrze zrozumieć samych siebie, jeśli nie zasmakujemy odmienności. Czy ksiądz by się z tym zgodził?
Pełna zgoda. To jest też moje doświadczenie ze studiów filologii klasycznej. Arystoteles tak zdefiniował wiedzę, że nie ma wiedzy, nie ma poznania poza rozróżnieniem. Tak naprawdę definiujemy się i poznajemy się tylko i wyłącznie w konfrontacji z drugim, trochę tak jak z lustrem, którego potrzebujemy, żeby siebie zobaczyć. I to ten drugi, w którym się przeglądamy, on pokazuje nasze kształty i pozwala nam zrozumieć, kim jesteśmy, właśnie przez te różnice, które w nas są. I te różnice z drugiej strony, one potem wskazują na wielkie bogactwo doświadczenia ludzkiego, bo z jednej strony odnajdujemy identyczne doświadczenia, podstawy jakiejś wspólnej natury czy wspólnych problemów. Wszędzie jest radość małżeństwa. Tutaj dwa razy byliśmy zaproszeni na śluby przyjaciół i to jest niesamowite widzieć, że inaczej nawet przeżywane małżeństwo od takiej strony celebracji koniec końców jest tym samym ludzkim doświadczeniem, które mają ludzie na całym świecie. I to przeglądanie się w drugim, który jest odrobinkę inny, pozwala odkryć to, co nas łączy, to, co jest też istotne w ludzkim życiu, bo to się powtarza potem wszędzie, pod każdą szerokością geograficzną i w każdym człowieku, a to, co jest tak naprawdę drugorzędne, co tak naprawdę nie stanowi o naszej istocie, nie stanowi o istocie naszej wiary, nie stanowi o istocie naszej osoby, nie stanowi o istocie może nawet naszej wartości, skoro w Polsce to cenimy, a tutaj wielkiej wagi to nie ma. Dlatego tak, rzeczywiście taka konfrontacja z odmiennością, ona niesamowicie mocno, pięknie i pozytywnie wpływa na kształtowanie własnej tożsamości, zarówno na zrozumienie tego, kim jestem, ale także na uporządkowanie we mnie tego, co jest istotne, a tego, co jest drugorzędne.